Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki The Lithium Handbook autorstwa Jonathana M. Meyera, przygotowany w serii Stahl's Essential Psychopharmacology Handbooks, to kliniczny podręcznik poświęcony stosowaniu litu w zaburzeniach nastroju. Nie jest to ogólne wprowadzenie do psychofarmakologii, lecz skoncentrowane opracowanie leku o wyjątkowo długiej historii i nadal istotnej roli, zwłaszcza w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Książka łączy wyjaśnienie skuteczności, farmakokinetyki i fizjologii z praktycznymi zagadnieniami rozpoczynania terapii, oznaczania stężeń oraz reagowania na działania niepożądane i zatrucie. Szczególne miejsce zajmują nerki, gospodarka wodna oraz czynniki zmieniające clearance litu, takie jak leki współstosowane i hiponatremia. Autor przedstawia te kwestie jako podstawę świadomego, a nie lękowego przepisywania preparatu. Publikacja ma formę bogato ilustrowanego przewodnika referencyjnego dla psychiatrów i innych klinicystów. Jej celem jest ułatwienie decyzji, w których trzeba jednocześnie ocenić korzyści terapeutyczne, indywidualne ryzyko somatyczne i potrzeby systematycznego monitorowania. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, lit jako lek o szczególnym znaczeniu w leczeniu zaburzeń nastroju, punktem wyjścia podręcznika jest pytanie. Dlaczego lit nadal wymaga osobnego, rozbudowanego omówienia, mimo dostępności wielu nowszych leków psychotropowych? Meyer udźmudzi go jako preparat o szerokim znaczeniu klinicznym, którego wartość nie sprowadza się do doraźnego zmniejszania pojedynczego objawu. Omawia jego skuteczność w obszarach związanych z chorobą afektywną dwubiegunową, a także miejsce w innych sytuacjach klinicznych, gdzie decyzja o zastosowaniu musi opierać się na konkretnych wskazaniach i bilansie ryzyka. Recenzenci książki podkreślają, że lit można w psychiatrii rozsądnie rozważać jako lek o potencjalnie modyfikującym przebieg choroby. Takie określenie nie jest hasłem promocyjnym, lecz wyjaśnia, dlaczego ocena terapii powinna obejmować długofalowe cele, a nie tylko krótkotrwałą poprawę nastroju. Książka zestawia zagadnienia chemii, możliwych mechanizmów działania, wpływu fizjologicznego, skuteczności i bezpieczeństwa. Dzięki temu czytelnik nie otrzymuje listy zaleceń wyrwanej z kontekstu. Może zrozumieć, że ostrożność wobec litu jest uzasadniona, ale automatyczne unikanie go również może pozbawiać część pacjentów wartościowej opcji leczenia. Jest to perspektywa szczególnie użyteczna przy wspólnym podejmowaniu decyzji oraz przy analizie, czy problemy wynikają z samego leku, z nieodpowiedniego monitorowania, czy z błędnego doboru terapii. Po drugie, nerkowa droga litu i mechanizm zaburzeń gospodarki wodnej. Najbardziej wyróżniającą częścią książki jest nowoczesne omówienie relacji między litem a nerkami. Autor nie traktuje ryzyka nerkowego jako prostego powodu do przerwania terapii, lecz pokazuje biologiczne mechanizmy, które pozwalają właściwie interpretować objawy i wyniki badań. Ponieważ lit jest wydalany przez nerki, zmiany w jego obsłudze przez organizm mają bezpośredni wpływ zarówno na stężenie leku, jak i na bezpieczeństwo pacjenta. Szczególne znaczenie ma wyjaśnienie patogenezy poliurii, czyli nadmiernego oddawania moczu. Dreptyce objaw ten może obniżać komfort życia, zaburzać sen i sygnalizować problem z nerkową zdolnością zagęszczania moczu, dlatego nie powinien być bagatelizowany. Jednocześnie sama skarga na częste oddawanie moczu nie zastępuje uporządkowanej oceny klinicznej. Książka wiąże fizjologię nerek z pytaniami o dobór badań, rozpoznanie ryzyka i postępowanie w trakcie dalszego leczenia. Takie podejście pomaga uniknąć dwóch skrajności, czyli ignorowania przewlekłych objawów albo wyciągania daleko idących wniosków na podstawie jednego parametru. Rozdziały nerkowe są cenione właśnie za to, że przekładają złożoną fizjologię na decyzje dotyczące monitorowania i tolerancji leczenia. Dla praktyka jest to ważne, ponieważ bezpieczeństwo litu wymaga rozumienia procesów, a nie tylko pamiętania o okresowych zleceniach laboratoryjnych. Po trzecie, farmakokinetyka. Hiponatremia i interakcje zmieniające stężenie litu podręcznik szczegółowo wyjaśnia, że interpretacja stężenia litu nie może być oddzielona od farmakokinetyki i aktualnej sytuacji medycznej pacjenta. Lit ma wąski margines między użytecznym a potencjalnie toksycznym stężeniem, dlatego nawet pozornie niewielkie zmiany w wydalaniu mogą mieć znaczenie kliniczne. Meyer omawia, w jaki sposób leki współstosowane oraz hiponatremia mogą zmieniać clearance litu. Zasadnicza idea jest prosta, ale jej konsekwencje są praktyczne. Gdy organizm inaczej gospodaruje sodem i wodą, nerki mogą również inaczej obchodzić się z litem. Nie wystarczy więc raz ustalić dawki i uznać terapię za stabilną na zawsze. Wymaga ona ponownej oceny przy zmianie leków, pojawieniu się choroby somatycznej, odwodnieniu lub istotnych zmianach w stanie ogólnym. Książka pomaga przejść od mechanizmu do działania klinicznego, czyli do rozpoznania sytuacji, w których należy sprawdzić stężenie, zweryfikować tolerancję i skoordynować postępowanie z innymi specjalistami. Ważne jest również odróżnienie zwykłego monitorowania od reakcji na objawy mogące wskazywać na narastające zagrożenie. Ten rozdziałowy obszar nadaje książce charakter praktycznego narzędzia, a nie wyłącznie opracowania akademickiego. Uczy ostrożności opartej na rozumowaniu, zamiast sztywnego stosowania jednego schematu do wszystkich pacjentów. Po czwarte, rozpoczynanie leczenia i monitorowanie jako proces. Niejednorazowa decyzja. Jednym z głównych celów książki jest uporządkowanie pytań, które pojawiają się przed rozpoczęciem terapii litem i podczas jej kontynuacji. Autor przedstawia inicjację leczenia jako proces obejmujący ocenę wskazań, stanu somatycznego, ryzyka działań niepożądanych, planu badań oraz możliwości realnej współpracy pacjenta. W tym ujęciu oznaczenie stężenia litu jest kluczowe, ale nie jest jedynym elementem nadzoru. Materiały związane z książką wskazują na potrzebę okresowej oceny czynności nerek, stężenia litu, TSH i wapnia, a także na znaczenie wywiadu dotyczącego czynników ryzyka nerkowego oraz leków mogących uszkadzać nerki lub zmieniać wydalanie litu. Praktyczna wartość takiej ramy polega na tym, że łączy psychiatryczne cele leczenia z podstawową medycyną internistyczną. Monitorowanie ma służyć wykrywaniu zmian, zanim staną się poważnym problemem, a nie wyłącznie dokumentowaniu już istniejących powikłań. Książka zwraca też uwagę, że tempo zwiększania dawki powinno odpowiadać sytuacji klinicznej. Stopniowe wprowadzanie może sprzyjać lepszej tolerancji i ograniczać ryzyko zbyt wysokiego stężenia, choć nie zawsze będzie optymalnym rozwiązaniem, jeśli szybkie uzyskanie efektu ma duże znaczenie. Taka analiza chroni przed mechanicznym podejściem i wzmacnia rolę indywidualnej oceny. Na koniec, działania niepożądane. Toksyczność i decyzje w populacjach szczególnych, końcowe obszary podręcznika dotyczą zarządzania rutynowymi działaniami niepożądanymi, rozpoznawania toksyczności oraz stosowania litu w populacjach i okolicznościach wymagających dodatkowej ostrożności. Taki układ jest ważny, ponieważ działania uboczne nie tworzą jednej kategorii. Część z nich może być dokuczliwa, lecz możliwa do opanowania przez zmianę sposobu prowadzenia terapii. Inne mogą wymagać szybkiej oceny, zwłaszcza gdy wskazują na ryzyko zatrucia lub istotnego zaburzenia funkcji narządów. Książka pomaga więc rozdzielić codzienną pracę nad tolerancją od sytuacji nagłych, w których priorytetem jest bezpieczeństwo. Uwzględnienie dzieci i młodzieży, osób starszych oraz kobiet w ciąży pokazuje, że nie można bezrefleksyjnie przenosić standardowych zasad między grupami pacjentów. Różnice w chorobach współistniejących, fizjologii, podatności na interakcje i możliwościach monitorowania zmieniają zarówno ryzyko, jak i znaczenie oczekiwanych korzyści. Autor nie proponuje uproszczonego obrazu litu jako środka z definicji niebezpiecznego albo bezproblemowego. Zamiast tego buduje model kliniczny oparty na rozpoznaniu objawów, kontroli parametrów i dostosowaniu decyzji do konkretnej osoby. To szczególnie potrzebne w pracy z pacjentami złożonymi medycznie, gdzie sukces terapii zależy od współpracy psychiatrii, podstawowej opieki zdrowotnej i, gdy trzeba, specjalistów innych dziedzin. Podsumowując, The Lithium Handbook będzie najbardziej przydatny psychiatrom, lekarzom szkolącym się w psychiatrii, lekarzom rodzinnym współuczestniczącym w monitorowaniu terapii oraz innym klinicystom opiekującym się osobami leczonymi z powodu zaburzeń nastroju. Może służyć zarówno jako uporządkowane wprowadzenie do racjonalnego używania litu, jak i jako podręczna pozycja do sprawdzania konkretnych problemów, takich jak poliuria, zmiana clearance'u, interpretacja ryzyka nerkowego czy postępowanie w populacjach szczególnych. Nie zastępuje indywidualnej oceny medycznej ani lokalnych zaleceń, ale daje czytelnikowi język i mechanizmy potrzebne do zadawania trafniejszych pytań klinicznych. Na tle wielu podręczników psychofarmakologii książka wyróżnia się ścisłym skupieniem na jednym leku i konsekwentnym połączeniem nauki podstawowej z decyzjami przy łóżku pacjenta.
Zamiast przedstawiać LIT jako pozycję w tabeli stabilizatorów nastroju, rozwija jego farmakologię, nerkową fizjologię, skuteczność.
Monitorowanie i toksyczność jako wzajemnie powiązane elementy. Szczególnie wartościowe jest pogłębione ujęcie zagadnień nerkowych, które w krótszych opracowaniach bywają zredukowane do ogólnego ostrzeżenia.
Styl serii Stahl's Handbooks, oparty na klinicznej orientacji i ilustracjach, ułatwia korzystanie z dużej ilości danych bez spłaszczania problemu.
Dla praktyka główną korzyścią jest większa zdolność do prowadzenia terapii LIT-em w sposób uważny i uzasadniony. Dla czytelnika akademickiego książka stanowi zwarty przykład tego, jak mechanizmy fizjologiczne przekładają się na codzienne bezpieczeństwo farmakoterapii. Jeśli chcesz nas wesprzeć Jonathanem Mayer, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.